Dług jako anatomia zobowiązania i fundament cywilizacji. Autorstwa Fundacji Dobre Państwo. Zacznijmy od skandalu oczywistości. Dług nie jest kawałkiem papieru ani zapisem w systemie bankowym. Dług to w istocie uprzedmiotowiony czas, zawieszony między obietnicą a jej spełnieniem. To kontrakt, w którym teraźniejszość bierze przyszłość za zakładnika, a wierzyciel sprzedaje nam odrobinę jutra w zamian za dzisiejsze odsetki. Tę logikę bezbłędnie wychwycił Leszek Kołakowski, gdy w swoim eksperymencie myślowym włożył kij w szprychy religijnego tabu lichwy. Gdyby ludzkość poważnie potraktowała zakaz pożyczania na procent, w kilka dni runęłyby banki, fundusze i całe łańcuchy dostaw. Cywilizacja po prostu by stanęła. Kredyt nie jest więc patologicznym dodatkiem do gospodarki, jest jej krwiobiegiem. Wierzyciel sprzedaje czas, dłużnik kupuje przyszłość, a cała transakcja opiera się na wierze, że jutro nadejdzie i przyniesie zysk. To zarazem pierwsza lekcja dla młodych. Nie jesteście poza systemem długu, nawet jeśli z pogardą omijacie karty kredytowe. Trzymając oszczędności w banku, stajecie się jego wierzycielami. Płacąc podatki, obsługujecie fragment długu publicznego. Pobierając pensję, korzystacie z kredytu obrotowego, który zaciągnął wasz pracodawca. Dług nie jest moralnym ani liczbowym piekłem dla nieostrożnych. To fundamentalna architektura obiegu wartości w społeczeństwie. Dlatego właśnie pierwotne zakazy lichwy, tak radykalne w tradycjach biblijnych i koranicznych, broniły świata, w którym rytm życia wyznaczała natura, a nie bezduszny arkusz kalkulacyjny. Biblia dostrzega jednak złożoność tej materii. Z jednej strony zakazuje odsetek wobec brata, z drugiej zaś nakazuje cykliczne darowanie długów. Rok szabatowy co 7 lat i rok jubileuszowy co 50 lat działały jak genialny bezpiecznik społeczny. Resetowały skumulowane nierówności i uwalniały ludzi z pęt, jakie zaciska procent składany. To nie jest archaiczny folklor, lecz potężne przesłanie. Państwo i wspólnota mówią kapitałowi: dziękujemy, że nas rozwijasz, ale nie pozwolimy, byś nas pożarł. Islam idzie jeszcze dalej, wprowadzając sakralny i nienegocjowalny zakaz riba, czyli procentu od pożyczki. Koran w rozdziale 2, wersecie 275 stwierdza kategorycznie: Bóg dozwolił handel, zakazał zaś lichwy. To nie jest puste moralizatorstwo, lecz fundament projektu cywilizacyjnego. Chcesz finansowania? Zamiast zakładać dłużnikowi odsetkowy kierat, musisz opracować model podziału ryzyka, zysków i strat. Innymi słowy, zbuduj partnerstwo, a nie relacje pana i niewolnika. Łacińskie chrześcijaństwo przez wieki dzierżyło sztandar antylichwiarski, a jego intelektualnym orężem były argumenty Tomasza z Akwinu. Dowodził on, że pieniądz sam z siebie jest jałowy. Nie rodzi wartości i nie powinien produkować potomstwa niczym królik. Choć później Kościół zreinterpretował ten zakaz, by nie stracić kontaktu z ekonomiczną rzeczywistością, moralny ślad tej batalii pozostał w jego myśli społecznej do dziś. Judaizm łączy w sobie kupiecki realizm z etyczną ostrożnością. Odsetki wobec brata są zakazane, lecz wobec obcego dozwolone. Niemniej nawet ten pragmatyzm ma swoje granice, bo w cyklu cywilizacyjnym i tak nadchodzi czas darowania długów. To genialna intuicja. Nie zabijemy kredytu, bo jest on niezbędny, ale nie pozwolimy, by zmienił całe pokolenia w dziedzicznych chłopów pańszczyźnianych procentu. Prawosławie z kolei akcentuje prymat osoby i miłosierdzia nad bezosobową mechaniką rynku. Demaskuje uspołecznione grzechy systemu finansowego, przypominając, że ład gospodarczy podlega ocenom moralnym. Konfucjanizm nie postrzegał odsetek jako problemu metafizycznego, lecz znał etos obowiązku, być pierwszym do podjęcia trudu i ostatnim do odniesienia korzyści. To wciąż aktualne lekarstwo na współczesną psychozę dywidendy. Buddyzm zaś wprowadza rewolucyjną kategorię długu wdzięczności, zobowiązania wobec rodziców, nauczycieli czy wspólnoty. To dług, którego nie da się spłacić, a który stanowi antybiotyk na biurokratyzację ludzkich relacji. Spójrzmy na mapę świata. Europa ujęła dług w karby instytucji, przechodząc drogę od teologii lichwy do bankowości centralnej. Jednak katolicki rok jubileuszowy co 25 lat wciąż staje się pretekstem, by przypominać państwom o odpuszczaniu długów najbiedniejszym. Świat islamu konsekwentnie broni zakazu riba, tworząc alternatywny system finansowy oparty na instrumentach takich jak murabaha czy musharaka. Model ten jest często bardziej konserwatywny, ale przez to mniej podatny na tworzenie baniek spekulacyjnych napędzanych tanim kredytem. Ameryka Północna przetopiła dług w mit społecznej mobilności, ale stała się też laboratorium kryzysów. Hyman Miński tłumaczył, że kapitalizm nosi w sobie gen samozagłady. Przechodzi cyklicznie od finansowania bezpiecznego przez spekulacyjne aż po schemat Ponzi, gdy nowy dług spłaca stary. Upadek nie przychodzi z zewnątrz, on kiełkuje wewnątrz systemu. Azja Wschodnia łączy konfucjańską etykę obowiązku z finansową kreatywnością. Tam wstyd i reputacja są równie twardą walutą co rating kredytowy. Afryka i globalne południe dźwigają natomiast brzemię długu kolonialnego. Dopóki dług unieważnia człowieczeństwo, nikt z nas nie może spać spokojnie. Leszek Kołakowski kwituje to z właściwą sobie goryczą. Zniknął wstyd dłużnika, a na jego miejscu pojawił się arkusz kalkulacyjny. Dawniej niespłacony dług był hańbą. Dziś bankructwo stało się zaledwie procedurą. Gdy dług traci wymiar moralny, społeczeństwo traci mięśnie relacji, stając się szkieletem umów i paragrafów. W tym miejscu na scenę wkracza jednak etyka łagodząca. Świeckie prawo zna instytucje przedawnienia i oddłużenia, które są niczym innym jak sekularnym jubileuszem. Trzeba zakazać nieskończoności roszczeń, ponieważ procent składany po 2000 lat potrafi zmienić drobną pożyczkę w finansowego potwora, większego niż globalny produkt krajowy brutto. Zderzmy ze sobą dwie intelektualne latarnie. Kołakowski przypomina o długu wdzięczności, ale antropolog David Graeber w swojej pracy dowodzi, że dług jest znacznie starszy niż pieniądz, a jego genealogia to historia przemocy. Graeber podkreśla, że gdy kredyt staje się narzędziem dominacji, potrzebny jest akt politycznej odwagi, masowe umorzenie. Do tego dochodzi Thomas Piketty, który udowodnił, że akumulacja bogactwa systemowo pogłębia nierówności. W tym mechanizmie dług publiczny bywa narzędziem gaszenia społecznych pożarów, ale jednocześnie transferuje bogactwo do posiadaczy obligacji. Mauricio Lazzarato opisuje proces wytwarzania człowieka zadłużonego, podmiotu, który definiuje siebie nie przez cnoty, lecz przez pryzmat wskaźników i ratingów kredytowych. Współczesna socjologia stawia brutalną diagnozę. Praca przestała być źródłem dochodu, a stała się algorytmem ryzyka. Guy Standing nazwał tę nową klasę prekariatem, ludźmi żyjącymi w permanentnym zawieszeniu. Zygmunt Bauman pisał o totalności utowarowienia, gdzie kredyt staje się protezą tożsamości. Kupuję, więc jestem. Dla was, młodych, rosnący koszt obsługi długu publicznego nie jest abstrakcyjnym wykresem. To wasz realny, przyszły rachunek za zdrowie i edukację. Analitycy z Instytutu FOR przypominają, że sama obsługa zadłużenia pochłania dziesiątki miliardów rocznie. Dług jest moralnie usprawiedliwiony, gdy stanowi inwestycję w przyszłość, a staje się złem, gdy kupuje teraźniejszość za doraźny poklask. Dlatego każda pożyczona złotówka musi mieć klarowne uzasadnienie celowości. Kluczem jest wskaźnik społecznego zwrotu z inwestycji, znany jako SROI. To relacja wartości wytworzonych efektów publicznych do pełnego nakładu środków. W praktyce to nawigacja oparta na pytaniach, jaki problem rozwiązujemy. Jakie efekty osiągniemy? Jaka jest pełna cena projektu, łącznie z kosztami obsługi długu? I jaka jest wartość utraconych alternatyw? Karta projektu długu państwowego musi być czymś więcej niż plikiem PDF z ministerialnym logo. Musi zawierać teorię zmiany i matrycę wskaźników efektu, podlegającą audytowi. Lista kontrolna parlamentarzysty powinna być podstawą bezkompromisowej dyskusji. Należy pytać o wersję minimalną projektu i weryfikować, czy prognozy nie wynikają z myślenia życzeniowego. Konieczne jest przeprowadzenie próby weryfikacyjnej. Jeśli w karcie projektu w miejsce onkologii wstawimy fajerwerki, a tekst nadal brzmi przekonująco, oznacza to, że mamy do czynienia z materiałem promocyjnym, a nie z projektem państwowym. Rejestr celowości długu to publiczny panel nawigacyjny, który pokazuje nie tylko skalę zadłużenia, ale przede wszystkim jego cel. Bez tego obywatele są skazani na wiarę w kolorowe paski na ekranie telewizora. Dług bywa pokusą, stając się tanim kredytem na cele wizerunkowe. Dlatego Rzeczpospolita musi przyjąć zasady, które nierozerwalnie wiążą pożyczanie z celowością. Oto artykuły zasad, normy o charakterze wiążącym. Artykuł 1. Prymat godności nad rachunkiem ekonomicznym. Każda umowa zadłużeniowa państwa podlega ocenie skutków dla godności i równości szans. Artykuł 2. Limity i mechanizmy stabilizujące. Konstytucyjny limit długu na poziomie 3/5 produktu krajowego brutto musi być sztywnym mechanizmem, którego nie wolno omijać za pomocą budżetów równoległych. Artykuł 3. Zasada jedności budżetowej. Wszystkie fundusze i agencje muszą raportować dane w jednym centralnym rejestrze. Artykuł 4. Złota reguła interesu publicznego. Dług wolno zaciągać wyłącznie na cele strategiczne, takie jak infrastruktura krytyczna, zdrowie, edukacja czy obronność. Artykuł 5. Obowiązkowy parametr społecznego zwrotu z inwestycji dla każdej emisji obligacji. I artykuł 6. Świecki jubileusz, czyli wprowadzenie przewidywalnych instytucji oddłużeniowych dla osób fizycznych i mikrofirm. Fundacja Dobre Państwo od lat działa między podmiotami rządnymi władzy a dążącymi do przejrzystości. Składa petycje, domaga się ograniczenia oligarchii i przypomina, że transparentność to hamulec bezpieczeństwa. Bo jeśli nie potrafisz wykazać, jak dzisiejszy dług zostanie spłacony dzięki jutrzejszej produktywności, nie zaciągaj go. Onkoobligacje, czyli dług zaciągany na życie, to najlepszy przykład. Efekt mierzymy tu nie liczbą maszyn, lecz skróceniem czasu do diagnozy i liczbą uratowanych lat życia. Podobnie termomodernizacja, to dług, który zwraca się w niższych rachunkach i czystszym powietrzu. Na koniec przypowieść o bankierze i dziecku. Pewien bankier marzył o systemie idealnym, gdzie każdy procent rósł wykładniczo. Spotkał dziecko, które odmówiło zabawy w kupowanie czasu. Bankier powiedział, prezent to też dług, dług wdzięczności. Dziecko odpowiedziało, tak, ale ten dług mogę spłacić uśmiechem, a nie odsetkami. Tu tkwi różnica, którą nasza cywilizacja zgubiła. Nie każdy dług da się zamknąć w tabeli Excela. Młodzi, macie przed sobą dwie opcje. Możecie być biernymi klientami systemu kredytowego, albo architektami nowego kontraktu społecznego. Jeśli odrzucicie lekcję wdzięczności, zostanie wam tylko matematyka. A matematyka jest nieubłagana. $10 pożyczone 2000 lat temu na procent składany dziś, ważyłoby więcej niż cała planeta. To ostateczny dowód, że potrzebujemy reguł wyższych niż kalkulator. Potrzebujemy reguł człowieczeństwa. Cywilizacja stoi na kredycie, ale człowiek stoi na wdzięczności. Dług, choć niezbędny, wymaga etycznej kontroli. Czy uda nam się stworzyć system, w którym będzie on służył wzmacnianiu więzi zamiast generować beznadzieję? Spłacając długi finansowe, nie możemy zaciągnąć długu wobec własnego człowieczeństwa.